trzecia godzina poranka wnet nastąpi już za chwilę, a dokładnie za dwie minuty, a my teraz porozmawiamy trochę o Rosji i o Ameryce. W naszym studiu pan Marek Budzisz, historyk, analityk spraw międzynarodowych, a także autor książki, bardzo ciekawej książki, która ostatnio się ukazała, Koniec rosyjskiej Ameryki, rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski. Ale zanim porozmawiamy o Alasce, to porozmawiamy o tym, że podobno prezydent Trump chce się spotkać z prezydentem Putinem. W ogóle z tym prezydentem Trumpem i jego stosunkiem do Rosji to świat ma od samego początku jakiś problem.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Ja myślę, że nie tylko chce się spotkać, ale się spotka. Dlatego, że trwają dosyć intensywne rozmowy na ten temat. Dzisiaj do Moskwy przyleciał John Bolton, doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotka się z ministrem Ławrowem, spotka się z zastępcą szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i najprawdopodobniej zostanie przyjęty przez Putina. Dyskutowana jest agenda spotkania, dyskutowane jest miejsce, mówi się o Wiedniu, mówi się o Helsinkach i też czas. Czas najprawdopodobniej to będzie po wizycie Trumpa w Brukseli na szczycie NATO i w Wielkiej Brytanii zaraz potem. Więc spotkanie będzie miało miejsce, co tego nie ma wątpliwości.
Zanim porozmawiamy chwilę o tych rosyjskich śladach w amerykańskich wyborach, to najpierw kwestia tej gospodarczej polityki Trumpa, tego jego nowego protekcjonizmu. Jak to wpływa na Rosję, na rosyjską gospodarkę?
Ja bym generalnie starał się trochę odmitologizować politykę Trumpa. Dlatego, że ten protekcjonizm, o którym się tyle mówi, nie oceniając, czy to jest zjawisko pozytywne, czy negatywne, jest jakby dosyć przemyślanym elementem jego całościowej polityki. Na czym ta całościowa polityka polega? No przede wszystkim polega na próbie ściągnięcia kapitałów do Stanów Zjednoczonych. Na tym zasadza się przyjęta w grudniu reforma podatkowa. I to działa. Już takie międzynarodowe korporacje jak Apple wychodzą z papierów dłużnych, bo oni trzymali swoje wolne środki w obligacjach głównie skarbowych innych państw i zaczynają przenosić kapitały do Stanów Zjednoczonych. Tylko Apple ma około 380 miliardów dolarów wolnych środków. W ciągu pierwszego kwartału 20% z tej kwoty jakby zostało przetransferowane do Stanów Zjednoczonych. I wszystkie wskaźniki ekonomiczne w Ameryce jakby są coraz lepsze. Jest wyższe tempo wzrostu gospodarczego, niższa stopa bezrobocia, wyższe ceny nieruchomości, znakomicie wyższy popyt wewnętrzny. Natomiast jest oczywiście ryzyko związane z poziomem inflacji, dlatego że niższe podatki, to znaczy więcej pieniędzy w korporacjach i więcej pieniędzy, którymi dysponują ludzie, oznacza wyższe zakupy, ale też i niższe dochody budżetu. Jeżeli to się nie przełoży na wzrost tak zwanej bazy podatkowej, czyli na wzrost produkcji przemysłowej w Stanach, a na przykład ludzie te pieniądze wydadzą na importowane towary, to cała ta reforma się nie uda. I to jest przyczyna tak zwanej polityki protekcjonistycznej. Ona w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, co Trump otwarcie mówi, tylko niewiele osób go słucha. Mianowicie wyrównajmy nasze bilanse handlowe. Kupujcie, mówi to do Meksyku, mówi to do Chin, mówi to do Niemiec, kupujcie więcej naszych towarów. Polityka na przykład wzrostu wydatków partnerów NATO też zawiera w sobie tego rodzaju element, bo wzrost budżetu wojskowego Niemiec oznacza większe zakupy. A kto będzie sprzedawał tę broń? Niemcy nie mają przemysłu zbrojeniowego, tak żeby móc zaspokoić te zamówienia. W związku z tym to jest element pewnego, powiedziałbym, wyrównywania sytuacji. Ja bym tego nie patrzył na to jednostronnie. A wracając do pańskiego pytania, zdecydowanie osłabia to możliwości państw tak zwanych rozwijających się, czyli BRICS. Rosjanie już notują problemy z plasowaniem papierów skarbowych na rynku międzynarodowym. Odpływ kapitału inwestycyjnego z Rosji jest znakomicie wyższy w ciągu pierwszych 5 miesięcy niż to planowano, mimo że Bank Centralny kilkakrotnie te prognozy podwyższał, a i tak ten odpływ jest szybszy, no to oznacza ograniczenie możliwości ściągnięcia kapitałów do Rosji.
To jak w takim razie oceniać te wszystkie informacje, których pełne są światowe media o tym, że jest ślad rosyjski w wyborze Trumpa, że Rosjanie go popierali, że ludzie wokół Trumpa mają rosyjskie powiązanie i że ogólnie rzecz biorąc Rosja z wyboru Trumpa się ucieszyła?
Rosja z wyboru Trumpa się najpierw ucieszyła, a potem się dość dramatycznie rozczarowała następstwami i polityką Trumpa. I dzisiaj właściwie nikt w Rosji nie wierzy, a też i w Stanach Zjednoczonych, że może nastąpić coś na kształt resetu z czasów administracji Obamy. To tego rodzaju zagrożenia wydaje się, że nie ma. Rosja z pewnością ingerowała, czy próbowała ingerować w wybory amerykańskie. I teraz tego zbiera dosyć gorzkie żniwo. No, sankcje wobec oligarchów, takich jak Deripaska, zaangażowanych w to przedsięwzięcie są tego następstwem. Raport prokuratora Millera pokazuje, że ta skala zaangażowania była relatywnie niewielka i w związku z tym trudno mówić o zniekształceniu wyników. Natomiast i o tym mówi na przykład otwarcie John Bolton. Czy to jest wymiar symboliczny. Amerykanie nie dopuszczają możliwości, żeby ktoś ingerował w proces demokratyczny w Stanach. Bolton powiedział w pewnym momencie wprost, że to jest nawet powód do wypowiedzenia wojny.
Bolton zdaje się należy do tej grupy doradców amerykańskich, którzy potrafi mówić językiem mocnym. Kiedy ci przywódcy się spotkają, czego oni będą od siebie nawzajem chcieć? Jakie tutaj mogą być te interesy? Właściwie co będzie stawką tego spotkania?
No, ja myślę, że jest kilka tematów, które z pewnością będą poruszone. Znaczy, to jest przede wszystkim Syria. Właśnie zaczyna się ofensywa wojsk reżimów na południowym zachodzie, czyli na tych obszarach przylegających do wzgórz Golan i do granicy z Izraelem. To jest oczywiście Ukraina, bo obie strony o tym mówią, że trzeba o Ukrainie rozmawiać. I to jest oczywiście również tak zwany proces rozbrojenia międzynarodowego, który jest zagrożony w związku z tym, że niedługo wygasają porozumienia w sprawie ograniczenia rakiet średniego zasięgu. To z pewnością są te trzy rzeczy. Niewykluczone również, że kwestia denuklearyzacji Korei.
Z punktu widzenia naszych polskich interesów, interesów Rzeczypospolitej, czym powinniśmy się, mówi pan, że raczej nowego resetu nie będzie, ale czy patrząc na takie szerokie nasze interesy, również obejmujące to, że wolelibyśmy, żeby Ukraina istniała bez względu na nasze z nimi problemy dotyczące spraw historycznych, niż żeby przestała istnieć. Czy mamy się tutaj czego obawiać, że dojdzie do jakiegoś dealu amerykańsko-rosyjskiego, który naruszy nasze interesy?
Nie, ja myślę, że do dealu nie dojdzie, chociaż najprawdopodobniej dojdzie do próby jakby uruchomienia procesu pokojowego na wschodzie Ukrainy. Stanowisko amerykańskie wyrażane publicznie przez takiego specjalnego wysłannika do spraw pokoju na wschodzie, Walkera, jest tutaj dość jasne. Mianowicie on niedawno powiedział, że jakby winna eskalacji konfliktu jest Rosja i że powinny zostać wprowadzone siły pokojowe, ale nie w skali kilku tysięcy wojskowych, tylko 80 do 100 tysięcy, tak żeby kontrolowały całość terenu tych zbuntowanych prowincji wschodnich, również granice z Rosją.
Rozumiem, że o sprawie Krymu będzie się taktownie milczeć.
Myślę, że tak.
Powiedział pan Helsinki albo Wiedeń, czyli taka stara, dobra tradycja, a czy już mniej więcej można się spodziewać, kiedy do tego dojdzie? Czy jak to w wypadku Trumpa trzeba śledzić Twittera?
Mówi się o 15 lipca.
No to ojej, to w finał mundialu. Ciekawe, czy razem obejrzą ale pewnie Trump nie ogląda piłki nożnej.
Ja myślę, że Putin sam prowadzi politykę zagraniczną swojego kraju, co do tego nie ma wątpliwości. Jakiś czas temu szef sztabu generalnego Gierasimow udzielił wywiadu, w którym mówił, że 2 razy dziennie Putin odbiera raporty na temat tego, co się dzieje w Syrii, a raz w tygodniu osobiście minister Szojgu jeździ mu raportować. W związku z tym to z pewnością on potrafi nawet zrezygnować z oglądania finału mundialu po to, żeby rozmawiać z Trumpem. On zresztą jest miłośnikiem hokeja, a nie piłki nożnej i judo, jeśli chodzi o sporty. Piłka nożna nie jest jego ulubioną dyscypliną.
Sport a Putin to jest ciekawy temat, ale nie będziemy o tym temacie teraz rozmawiać. Kilka słów o pana książce. Koniec rosyjskiej Ameryki. To jest książka o tym, jak Alaska stała się amerykańska, ale też o bardzo ciekawych uwarunkowaniach polityki międzynarodowej, które spowodowały to, że Rosjanie tę Alaskę w XIX wieku sprzedali. To też jest wielka międzynarodowa polityka, chociaż sprzed 200 stuleci.
Ale Rosjanie ciągle do tej tradycji polityki zagranicznej XIX-wiecznej nawiązują. Trzeba mieć tego świadomość. Znaczy w ich jakby korpusie myślenia o imperium mieści się analiza polityki międzynarodowej, no, począwszy w gruncie rzeczy od Piotra I. W związku z tym różne rozwiązania, które oni proponują, są w pewnym sensie, nie powiedziałbym powieleniem, ale twórczą adaptacją tych pomysłów, które miały swoje korzenie już w XIX wieku.
Czy to znaczy, że istnieje w rosyjskim myśleniu dzisiaj taki błysk, że szkoda, żeśmy tą Alaskę sprzedali, jakby to było, gdybyśmy ją dzisiaj mieli?
Oczywiście, że istnieje. Istnieje też cała, no, niemała publicystyka, ja bym ją nazwał quasi-historyczną, której to autorzy zajmują się dowodzeniem, że w gruncie rzeczy Rosja Alaski nie sprzedała, tylko wydzierżawiła na czas bliżej nieokreślony i że są formalne podstawy, żeby dzisiaj żądać od Ameryki zwrotu. Ale to nie jest mainstream. To znaczy elity rosyjskie nie myślą w ten sposób. To jest jakiś folklor, tak bym to określił.
Trudno streszczać w jednym zdaniu książkę, po prostu odsyłamy naszych czytelników, żeby przeczytali, bo to jest rzeczywiście fascynujący fragment historii dyplomatycznej i nie tylko, ale gdyby pan miał jako autor takim jednym dziennikarskim zdaniem odpowiedzieć, co skłoniło Rosjan do tego, żeby sprzedać Alaskę, dlaczego oni ten interes zrobili? Bo te przyczyny z pana książki Mika wcale nie są takie oczywiste.
Bo do końca nie wiadomo, jakie były przyczyny i w gruncie rzeczy trudno wskazać jedną przyczynę. Ja buduję pewną teorię w oparciu o interpretację literatury przedmiotu i źródeł, ale trzeba mieć świadomość, że decyzja zapadała w bardzo wąskim gronie najwyższych rosyjskich urzędników. To była decyzja cara, to była decyzja jego brata Konstantego, to nawet nie wszyscy tak zwani ministrowie w ogóle wiedzieli, że tego rodzaju decyzja jest podjęta. Moim zdaniem, w przeciwieństwie do takiej generalnie przyjętej tezy, że był to pewien akt defensywny, polegający na wycofaniu się z terytoriów, których Rosja nie była w stanie kontrolować, co nie zmienia faktu, że w istocie nie była w stanie kontrolować. Ja uważam, że jakby głównym motywem była pewna próba konfiguracji politycznej o ofensywnym charakterze. Chodziło o to, żeby doprowadzić do konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, bo trzeba pamiętać, że oni byli wtedy wrogami, po to, żeby uzyskać wolną rękę w relacjach z Turcją i z zaprowadzeniem swoich porządków na Bałkanach.
Pan powiedział, że polityka rosyjska wygląda w ten sposób i kiedyś, i teraz, że jest car, jest wąski krąg doradców i car podejmuje decyzje. Polityka amerykańska i wtedy, i teraz wyglądała inaczej i to chyba też widać, jeśli chodzi o ten proces decyzyjny, żeby w ten interes wejść ze strony Amerykanów, prawda? Kto właściwie w Ameryce pierwszy stwierdził, że możemy, zróbmy to, że wykorzystajmy ten pomysł?
To jest bardzo pasjonujący temat sam w sobie. Mianowicie w Ameryce i to po obu stronach ówczesnej barykady politycznej, czyli zarówno po stronie zwolenników niewolnictwa, ja tu odnoszę się do czasu sprzed wojny secesyjnej, jak i po stronie przeciwników, istniał bardzo silny trend takiego, bym powiedział, budowy imperium amerykańskiego w Ameryce Północnej. Czyli można mówić o pewnej zgodzie ówczesnych elit co do tego, że Amerykę należy rozszerzać. Seward, który był jakby ojcem po stronie amerykańskiej tej transakcji, on chciał w perspektywie przyłączenia również Kanady i Meksyku. Czyli zamysły były bardzo szerokie. Cały basen morza, cały basen, właściwie cała Ameryka Północna do przesmyku panamskiego obecnego mieściła się w tejże konstrukcji.
Proszę Państwa, świat współczesny sięga swoimi korzeniami poprzednich wieków, między innymi wieku XIX. I o tym właśnie opowiada książka pana Marka Budzisza Koniec rosyjskiej Ameryki. Rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski. Bardzo serdecznie wszystkim naszym słuchaczom tę książkę polecam. No a cóż, a my pewnie jakoś będziemy jeszcze rozmawiać, jak już panowie się wreszcie spotkają.
Tak, myślę, że warto obserwować, bo będzie to bardzo ciekawe. Choć, że tak powiem, konsensus wszystkich ekspertów pytanych przez Financial Times jest taki, że w gruncie rzeczy przełomu nie będzie. Znaczy, może będzie jakiś początek dialogu, ale to długa droga.
No ale ilu ekspertów wpadło na pomysł, żeby spotkać się bezpośrednio z dyktatorem Korei Północnej?
To prawda.
Pan Marek Budzisz, analityk spraw międzynarodowych, historyk, autor książki o tym, jak Alaska stała się amerykańska i przestała być rosyjska, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 9:15. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
Proszę Państwa, wakacje się zaczęły. My tutaj ciężko w Poranku Wnet dla Państwa pracujemy, ale są już tacy, którzy pojechali na wakacje i teraz taka piosenka dla tych wszystkich, którzy są daleko od domu. The Hooters 500 Miles.